kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
Minęła 19, zatem kącik między nami mamami wypełnia się po brzegi. Przez najbliższą godzinę będą z wami
Beata,
Natalia,
Beata, a przygrywał nam będzie Józef.
Została jeszcze jedna chwila, świat się dla nas nie zatrzyma. Próbuję szukać w sobie słów, co się z nami stanie, nie wiem. Ty wiesz, że mówię to do ciebie, bo tylko ty te słowa znasz. Usiądź tu koło mnie, ostatnio.
rozpoczęliśmy Wielki Post. Mamy dla Was 4 wskazówki na ten czas od świętej Teresy z Awili. Hiszpańska mistyczka i mistrzyni życia kontemplacyjnego doradziła swoim duchownym córkom, by koncentrowały uwagę nie na umartwieniach, ale na tych najważniejszych, na Chrystusie. Przy takim podejściu do Wielkiego Postu zmienić można wszystko.
Wkraczamy w Wielki Post, czyli 40-dniowy okres przygotowań do Triduum Paschalnego. Czy jawi się on Tobie jako czas rezygnacji, samoobiczowania i smutku? No cóż, być może jest tak, że nieporozumienia lub uprzedzenia nie pozwalają Ci przeżywać tego intensywnego okresu liturgicznego w sposób naprawdę chrześcijański. Święta Teresa z Awilli, jedna z największych w historii specjalistek od modlitwy kontemplacyjnej, pozostawiła w swoich pismach szereg porad umożliwiających głębokie duchowe przeżywanie Wielkiego Postu. Oto ponadczasowe wskazówki od XVI-wiecznej mistyczki. Pozwól się zaskoczyć.
Po pierwsze, właściwy cel. W swej istocie przeżywany po chrześcijańsku Wielki Post nie oznacza masochizmu. Nie chodzi bowiem o składanie ofiar dla nich samych. Święta Teresa z Awilli wyjaśnia, że to miłość Jezusa, a w szczególności Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie nadają sens naszemu życiu i stanowią właściwy punkt odniesienia. Jak opisuje sama karmelitanka, do jej prawdziwego nawrócenia doszło w 1554 roku. Święta Teresa miała już wtedy 39 lat, z czego prawie 20 spędziła w klasztorze wcielenia w Awilli. Przyznaje, że ten czas prowadziła podwójne życie. Niekiedy faktycznie przepełniała je modlitwa. Jednak w wielu innych momentach miało ono powierzchowny charakter i polegało na trwonieniu czasu, na spotkania i przyjaźnie bez duchowego znaczenia. Swoją głęboką przemianę święta Teresa opisała w rozdziale 9 autobiograficznej Księgi Życia, powstałej dekadę później. Przeszła ją w chwili bardzo osobistego spotkania z Chrystusem, kiedy pozostawiony w kaplicy obraz Ecce Homo poruszył najczulsze struny jej duszy. Karmelitanka z Awilli ujrzała nagle w sposób bardzo wymierny miłość Jezusa do niej, dla której to cierpiał on wszelkiego rodzaju udręki. Czułam taki ból na myśl o niewdzięczności, z jaką reagowałam na te rany, że wydawało mi się, iż pęknie mi serce, czytamy w jej wspomnieniach. Taki jest również prawdziwy sens Wielkiego Postu. Przygotować swoją duszę i życie na doświadczenie miłości Chrystusa w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Modlitwa tak ważna w okresie Wielkiego Postu polega zatem na bardzo prostej rzeczy, intymnej rozmowie z tym, o którym wiemy, że nas kocha.
Znad oceanów do mnie wołasz, gdzie każdy krok niepewny jest. Ty jesteś tam, gdzie nie wiadomo, tam znajdę grunt dla wiary mej. Pokój w Tobie.
Kolejną wskazówką od świętej Teresy z Awila jest pokora. Poprzez skupienie uwagi na miłości Chrystusa, święta Teresa zaprasza nas do zrozumienia naszej własnej rzeczywistości. Na tym polega prawdziwa pokora, do której zachęca nas Wielki Post, a którą chrześcijanin musi w sobie pielęgnować, aby móc doświadczyć wspaniałej miłości. Mistyczka pisze: skierujmy wzrok na Chrystusa, nasze dobro, a tam nauczymy się prawdziwej pokory. Sam Pan Jezus mówi: uczcie się ode mnie, bo ja jestem cichy i pokornego serca. Święta Teresa zadała sobie kiedyś pytanie: z jakiego powodu nasz Pan jest tak wielkim miłośnikiem cnoty pokory? Znalazła odpowiedź: Bóg jest najwyższą prawdą, a pokora jest chodzeniem w prawdzie. A bardzo dogłębną prawdą jest to, że niczego dobrego nie mamy z nas samych, a jedynie nędzę i bycie niczym. A ten, kto tego nie rozumie, żyje w kłamstwie.
Kolejna ważna wskazówka to oderwanie się. Z miłości do Chrystusa wywodzi się jedna z typowych postaw w Wielkim Poście – oderwanie się. Jest to taki stan duszy, w którym uwalnia się ona od wszelkiego nieuporządkowanego i egoistycznego przywiązania do czegokolwiek lub kogokolwiek poza Bogiem. Oderwanie się rzuca nowe światło na takie praktyki wielkopostne, jak rezygnacja z siebie, wyrzeczenie czy jałmużna. Nie oznacza tłumienia wszelkich pragnień i aspiracji, ani kształtowania twardego i nieczułego serca. Gdyż to miłość jest pierwszym i największym z obowiązków. To miłość nadaje sens oderwaniu. Święta Teresa z Awilli pisze: mówmy teraz o wyrzeczeniu się, które w nas być powinno, bo na nim, jeśli jest doskonałe, polega i w nim zawiera się wszystko. Sekret chrześcijaństwa polega na tym, by przyjąć całe swoje życie z miłości do Chrystusa i odciąć się od wszystkiego, co może nas od Niego oddalać.
Czwartą, a zarazem ostatnią wskazówką jest miłość bliźniego. Przygotowanie w okresie Wielkiego Postu do przeżywania tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oznacza wreszcie życie konkretną miłością bliźniego. Mistyczka z Awilli pisze w Twierdzy Wewnętrznej, że doskonałość prawdziwa zasadza się cała na miłości Boga i bliźniego. Im lepiej spełnimy te dwa przykazania, tym wyżej staniemy w doskonałości. Według świętej Teresy nie można kochać Boga, nie kochając bliźniego, ani kochać bliźniego, nie kochając Boga.
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadło okno. Wczoraj, kiedy twoje imię Niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne.
Kobieto, czy masz swoją izdebkę? Gdy myślimy o izdebce, przypomina nam się maleńki domek dziadków z dwoma przechodnimi pomieszczeniami, do którego cała rodzina przyjeżdża w wakacje. Kilkoro osób w poprzek łóżka i ciężkie, grube pierzyny. Przyznaj się, ile razy chciałaś wyjść z domu, trzasnąć drzwiami i opuścić swój macierzyński i kobiecy pokład. Wyjść gdziekolwiek, sama, aby odzyskać spokój i równowagę, których zabrakło ci w domu. Bywają dni, kiedy nie marzymy o niczym innym, a cisza wydaje się czymś na wagę złota.
Od środy popielcowej nieustannie powraca do mnie jedno słowo z Ewangelii tamtego dnia. Izdebka. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Ciekawe, że w całym Piśmie Świętym słowo izdebka pojawia się tylko raz. Ale w tym kontekście i w tym tłumaczeniu wydaje mi się ujęte doskonale. Inne przykłady podają m.in. mieszkanie, albo w moim zdaniu w tym słowie nie odczytamy tyle, co właśnie w izdebce.
Czujesz różnicę? Myśląc o mieszkaniu możemy wyobrazić sobie wiele. Pewne ogólne miejsce, nic co szczególnie przykuwa naszą uwagę. Kiedy myślę o izdebce, widzę jej mizerność. Izdebka jest uboga i niewielka. Ma w sobie jednak coś szczególnego. Ponadto, gdy myślę o izdebce, przypomina mi się maleńki dom dziadków z dwoma przechodnimi pomieszczeniami, do którego cała rodzina przyjeżdża w wakacje. Kilkoro z nas w poprzek łóżka i ciężkie, grube pierzyny. Firanka w drzwiach, kąpiele w misce, bo nie było łazienki. Babcia patrząca na wnuki ze skrzypiącej wersalki. Wieczorny różaniec z dziadkiem, a zimą grzanie się przy piecu kaflowym. Tyle wystarczyło. Panowała w tym miejscu jakaś nadzwyczajna atmosfera, której nie da się już odtworzyć. To miejsce było jak kawałek innego świata, łączący rodzinę i w różnych momentach dający schronienie. Zawsze otwarte z kimś, kto wyglądał przez okno i czekał.
Doceńmy każdą minutę spokoju. Czasami o ten czas trzeba postarać się bardziej. Nierzadko nie wystarczy starać się. Bywają dni, kiedy trzeba o niego po prostu zawalczyć. I im dalej w macierzyństwo, w kobiecość, tym wyraźniej dostrzegamy potrzebę tej walki. Coraz więcej mówi się o tym, że kobiety muszą dbać o siebie, aby móc zadbać również o innych. Że powinny zostawić cały bałagan i wyjść z domu. Zadbać o swoje ciało i wnętrze. Zrobić coś dla własnej przyjemności i poszukać miejsca, które da możliwość regeneracji. Las, ogród, a może po prostu nasze okoliczne szlaki. Wybierzmy cokolwiek, co lubimy.
Ale oprócz tych wszystkich przynoszących nam równowagę spraw, jest szczególne miejsce, do którego zaprasza nas Jezus w Wielkim Poście. Twoja izdebka. Twoje osobiste, intymne miejsce, w którym spotykasz się z Jego Ojcem. Bardzo przemawia do mnie, że to ma być właśnie moja izdebka. Nie izdebka mojego męża, dzieci albo wspólnoty, miejsce, do którego mam wstęp tylko ja i On. Jezus zachęca nas do poufnego, niejawnego wobec innych spotkania z Bogiem w naszej izdebce. Mamy zamknąć drzwi wszelkich rozproszeń i spróbować zatopić się w atmosferę Bożej bliskości. Kiedy o tym myślę, mam ciarki. Wyobrażam sobie tą moją lichą izdebkę, a On naprawdę tam jest. Chcę tam być.
W kobiecym chaosie wyjątkowo jest nam potrzebna własna izdebka. Miejsce, w którym będziemy mogły odetchnąć. I przez chwilę to my poczujemy się dzieckiem, którym ktoś chce się zaopiekować. Czym jest moja izdebka, droga kobieto? Czy już ją odkryłaś? Czy jest takie miejsce, taki czas, w którym możesz się schronić przed całym światem i przytulić swoje serce do Pana? A może tak dawno tam nie byłaś, że boisz się uchylić drzwi, bo sama nie wiesz, co tam zastaniesz? Nie bój się. On wygląda przez okno i czeka na ciebie. Wejdź.
utkwi we mnie, czuj się bezpiecznie. Pozwól kochać się, miłość pragnie ciebie. Pozwól kochać się, miłość pragnie ciebie.
W tym miejscu, gdzie jesteś, a nikt cię nie słyszy, nie widzi twych łez, ty przestałeś liczyć, że gdzieś tam ktoś jeszcze o tobie myśli. Chcesz biec jak najdalej, uciec od innych, ale choć biegniesz już długo, to brakuje ci siły. Chciałbyś wreszcie ją spotkać, a nie żyć na niby. Zakochać się, później pisać do niej listy, wysłać je w butelce i czekać na przypływ. Napełnić serce, przestać napełniać kieliszki, zostawić za sobą ciągłe bycie kimś innym. Zrobić to, co konieczne, aby wrócić do żywych, czerpać móc jak najwięcej z każdej spędzonej chwili. Biedak prawdziwy, ten co to ma, nie widzi. Chcesz tego, to przebacz tym, co ciebie skrzywdzili. Tu potrzebny jest lekarz, a nie aspiryny. Tego nie ma na sprzedaż, wystarczy być przy nim. Każdy z nich jest ci obcy, pytasz siebie w myślach, o co w tym wszystkim chodzi. Oddychasz tym samym powietrzem, zupełnie jak oni, podobni do siebie jednak, wyjątkowi. Choć jedzą, to nadal chodzą głodni jak zombie. Ich dusze konają, pragną choćby kropli wody. Gdzie idziesz, czy wiesz to, czy jeszcze się modlisz, bo duch w tobie krzyczy, mówiąc to twoje oczy. Twój ruch, powiedz tak, jednej miłości. Powtarzasz, mam czas, a nie wiesz, czy zdążysz. Odzyskaj to życie, zanim ono się skończy. Ten pociąg odjedzie, puste perony. Tu jest twoje miejsce, masz zawsze wstęp wolny. Ktoś czeka na ciebie. Ty nie przychodzisz. Chciałbyś wziąć tabletkę, ale to nie ból głowy. To czas, byś zostawił demony przeszłości.
Nic, nie musisz mówić nic. Odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Nic, nie musisz mówić nic. Odpocznij we mnie.
Między nami mamami słynie z porad, więc mamy kolejną radę. Najlepsza rada, jaką dzisiaj można dać, to doceń to, co masz. Ciesz się z tego, co dobre i przyjmuj ze spokojem to, co nieodpowiednie, a z czym z różnych powodów musisz się zmierzyć. Szukaj sensu. Wszystko dzieje się po coś. Trudne doświadczenia wzmacniają cię, a te wspaniałe są nagrodą. Pokazują, że warto było. Nieważne, co będzie dalej, to ty decydujesz o swoim kolejnym kroku. I to jest prawdziwa wolność, nawet w obliczu najcięższych życiowych prób. Doceń to, co masz.
Osoby doceniają to, co mają, są szczęśliwsze. Oczywistość, jednak często o tym zapominamy. Osoby doceniające to, co mają, są szczęśliwsze w życiu. Celebrując wdzięczność, zyskują spokój. To takie proste. Otrzymują taką wewnętrzną siłę, która pozwala im zmierzyć się z największymi przeciwnościami losu.
Mieć wszystko to nie znaczy być szczęśliwą. Wyniki doświadczeń wielu ludzi, tak zwana życiowa mądrość, wskazuje, że wiele par rozwodzi się po zrealizowaniu celu, spełnieniu marzeń. Osiągają to, czego od zawsze pragnęli i ich związek się rozpada. Wspólne mieszkanie w wymarzonym domu jednak tak nie cieszy. Nowy samochód szybko staje się czymś, do czego człowiek się przyzwyczaja. Nowe miejsce życia zaczyna pokazywać swoje minusy. Cel motywował, zbliżał, stanowił wspólny temat do rozmów. Dawał radość. Gdy dotarło się na szczyt, człowiek doświadczył pustki. Mnóstwo sławnych osób, aktorów, piosenkarzy, doświadczając ogromnego sukcesu, gubi się. Popada w alkoholizm, zaczyna przyjmować używki, prowadzi auta w stanie nietrzeźwości, wpada na gorącym uczynku w ręce policji. Wielu popełnia samobójstwa. Coraz głośniej mówi się też o depresjach na szczycie. To bardzo powszechny problem. Pieniądze, sława, najlepsze dobra wcale nie są gwarancją szczęścia. Wielu bardzo zamożnych ludzi w pewnym momencie uznaje, że ich życie było nieszczęśliwe, gdy mieli dużo mniej niż obecnie. Ogromna fortuna staje się powodem ogromnego stresu i obciążenia. To pozornie zdumiewające, ale okazuje się często, że spełnienie marzeń to dla wielu początek wielkich problemów. Miało być dobrze, a wyszło bardzo słabo. Człowiek osiągnął sporo, a szczęście nie przyszło. Kłopoty nie zniknęły. Przeciwnie. Drobne niedogodności zamieniły się na większe stresy. Powodem może być opisana w psychologii koncepcja hedonistycznego kieratu. Mówi ona o tym, jak bardzo nienasyceni jesteśmy. I więc im więcej mamy, tym więcej chcemy. Nigdy nie mamy dość.
Ty na początku byłeś słowem, tam gdzie sam najwyższy Pan. Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu Królu nasz. Jakie piękne jest imię Twe i nic nim nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Nie chciałeś mieszkać w niebie bez nas, więc przyniosłeś niebo tu. Twa miłość Jezu jest największa. Nos nie rozłączy już. Jak cudowne jest imię Twe, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu Królu nasz. Jak cudowne jest imię Twe, nic im nie równa się. Jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Cudowne. Śmierć pokonana, zasłona w sobie równego.
można całe życie mówić jeszcze tylko. Czekając na lepsze czasy, by zacząć żyć. Można podkreślać, że gdy tylko to lub tamto, to w końcu odpocznę, zacznę więcej korzystać z życia. Niestety los bywa okrutny. Wiele osób nie dożywa momentu, kiedy wszystkie warunki są spełnione. Ci, którzy mogą obserwować efekty swoich działań, zauważają, że jednak nie jest tak super, jak sobie wyobrażali. Zawsze jest coś do poprawienia i do doskonalenia. Nigdy nie jest dostatecznie dobrze. Można oczywiście szukać przyczyn, dlaczego jedni cieszą się z niewielkich przyjemności, a inni grymaszą, mając znacznie więcej. Może przyczyną jest wychowanie? Ciągłe krytykowanie i wymuszenie przez rodziców, żeby dzieci były ciągle lepsze i lepsze. Być może nie pozwala nam się cieszyć i nasz wewnętrzny krytyk, ten natarczywy głos w głowie, który podcina nam skrzydła? A może tak jest po prostu? Taka jest po prostu struktura ludzkiego mózgu, który szybko przyzwyczaja się do dobrego i chce tylko więcej i więcej. W sumie nie ma to znaczenia. Najważniejszy jest efekt i to, jak sobie z nim radzimy. Dzisiaj wiadomo dużo mocniej niż kiedykolwiek wcześniej, że sposobem na sukces jest celebrowanie wdzięczności.
Doceń to, co masz. Tylko jak? Każdego dnia przypominaj sobie, ile masz. Zwróć uwagę, że nigdy nie wiesz, co przyniesie jutro. Nie po to, żeby się załamać, ale żeby się motywować. Doceń swoje łóżko, śniadanie, pocałunek bliskiej osoby, gesty wsparcia, uśmiechy mijających ludzi. Zauważ, jak zmienia się pogoda. Naładuj akumulatory promieniami słonecznymi. Nie daj się kulturze materializmu. Odrzucaj plastikowy, kosztowny kicz. Zwróć się do natury. Stwórz słoik wdzięczności. Wrzucaj do niego karteczki z krótkimi słowami, opisującymi, za co jesteś wdzięczna danego dnia. Przeczytaj kilka z nich, gdy masz gorszy dzień. Nie trać nadziei. Pamiętaj, że najlepsze jest spełnianie marzeń. Drogą, którą kroczysz, to ona daje najwięcej satysfakcji.
Kiedy zmarła żona George'a Carlina, słynny dowcipnis, napisał ten wciąż aktualny artykuł.
Paradoks naszych czasów polega na tym, że mamy większe budynki, ale mniejszą samokontrolę. Całe autostrady, ale inne przestrzeganie świata.
Więcej wydajemy pieniędzy, ale mniej posiadamy. Więcej kupujemy, ale mniej się tym cieszymy.
Mamy większe domy, ale mniejsze rodziny. Więcej udogodnień, ale mniej czasu.
Mamy lepsze wykształcenie, ale mniej inteligencji. Więcej wiedzy, ale inaczej postrzegamy świat. Mamy więcej specjalistów, ale też więcej problemów. Więcej leków, ale mniej zdrowia.
Za dużo pijemy, za dużo palimy. Wydajemy pieniądze zbyt lekkomyślnie. Śmiejemy się zbyt mało, prowadzimy samochody zbyt szybko. Złościmy się zbyt często. Zbyt późno kładziemy się spać, wstajemy rano zbyt zmęczeni. Czytamy książki zbyt rzadko, oglądamy za dużo telewizji i modlimy się zbyt rzadko.
Pomnożyliśmy swój majątek, ale zmniejszyliśmy własną wartość. Mówimy za dużo, kochamy za mało i nienawidzimy zbyt często. Wiemy, jak przetrwać, ale nie wiemy, jak żyć.
Przebyliśmy całą drogę do Księżyca i z powrotem, ale mamy problem z przejściem na drugą stronę ulicy, by powitać nowego sąsiada.
Zdobyliśmy przestrzeń kosmiczną, ale nie przestrzeń wewnętrzną.
Zaczęliśmy tworzyć większe rzeczy, ale wcale nie wyglądają one lepiej.
Oczyściliśmy atmosferę, ale zanieczyściliśmy duszę.
Zrozumieliśmy, w jaki sposób jest zbudowany atom, ale mamy problem, by pozbyć się uprzedzeń.
Piszemy więcej, ale uczymy się mniej.
Planujemy więcej, ale mniej osiągamy.
Nauczyliśmy się pędzić, ale nie potrafimy zaczekać.
Budujemy więcej komputerów do przechowywania coraz większej ilości informacji, ale pogorszyła się komunikacja między ludźmi.
Są to czasy fast foodów i kiepskiego samopoczucia, wielkich ludzi i złych ludzi, szybkich zysków i skomplikowanych relacji.
Są to czasy obojga pracujących małżonków i większej ilości pieniędzy, ale większej ilości rozwodów. Ludzi żyjących w pięknych domach, ale bez miłości.
Krótkie wyjazdy, jednorazowe pieluchy, przygoda na jedną noc, nadwaga i tabletki, które potrafią zdziałać cuda.
Mnóstwo wszystkiego w witrynach sklepowych, ale pustych magazynów.
Oto czas, w którym dzięki technologii możesz dostać wiadomość i jednocześnie zdecydować, czy chcesz ją udostępnić lub po prostu nacisnąć delete.
Pamiętaj, by poświęcać więcej czasu tym, których kochasz, ponieważ nie będą przy tobie zawsze.
Pamiętaj, by przytulić swoją ukochaną osobę, ponieważ to jedyny skarb, który nic nie kosztuje.
Pamiętaj o tym, by powiedzieć swoim bliskim: kocham cię, ale najpierw naprawdę musisz to poczuć.
Pocałunek i uścisk mogą zdziałać cuda, jeśli jest to prosto od serca.
Pamiętaj i trzymajcie się za ręce. Doceniaj chwilę, kiedy jesteście razem, ponieważ pewnego dnia tej osoby nie będzie przy tobie.
Znajdź czas na miłość, znajdź czas na rozmowy i znajdź czas na przekazanie wszystkiego, co masz do powiedzenia.
Pamiętaj, życia nie mierzy się ilością wdechów i wydechów, ale momentami, w których zapiera ono dech w piersiach.
Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą, oni nie słyszą, a ja tak jak w trasie. Te proste dźwięki mnie kuszą, nade mną chmury wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. A zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie. Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie. Buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Na, na, na. Na na ba 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 na 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 na. Oni słuchają, lecz nie słyszą, między niebem a ciszą spotykamy siebie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z twojej radości szydzą, przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie, zapada zmrok, a ja nadal w nią wsłuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tłuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój anioł chce twą wiarę obudzić. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Na 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 ba 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 na 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 na.
Zastanawialiście się kiedyś, jak praktykować modlitwę głębi? Mamy dla was cztery ważne wskazówki. Święty Jan od Krzyża napisał: Ojciec wypowiedział odwiecznie tylko jedno słowo, a wypowiedział je w ciszy i tylko w ciszy możemy je usłyszeć. To sugeruje, że cisza jest ojczystym językiem Boga, a wszystkie inne języki są tylko słabymi jego tłumaczeniami.
Dyscyplina modlitwy głębi i inne tradycyjne praktyki są drogami wyczulenia naszego aparatu odbiorczego, tak byśmy mogli uchwycić słowo Boga przekazywane z coraz większą prostotą naszemu duchowi i naszemu najgłębszemu ukrytemu jestestwu. Stąd też praktyka modlitwy głębi nie jest tylko kontemplacją w ścisłym znaczeniu tego słowa, lecz przygotowaniem do niej. W szerszym znaczeniu można ją nazwać pierwszym stopniem na drabinie modlitwy kontemplacyjnej.
W zasadzie to nie wiemy, kiedy nasza modlitwa staje się kontemplacją w znaczeniu dosłownym. Wiemy jedynie, że poruszamy się w takim kierunku dzięki naszej praktyce oraz że duch porusza się w naszym kierunku. W miarę jak nasza praktyka staje się coraz bardziej częścią naszego codziennego doświadczenia, działanie darów ducha, takich jak mądrość i zrozumienie, umacnia się i z czasem przejmuje kontrolę nad naszą modlitwą, uzdalniając nas do naturalnego spoczynku w Bogu. To doświadczenie niekoniecznie musi towarzyszyć samej modlitwie, ale daje się rozpoznać poprzez efekty widoczne w codziennym życiu. Oczekiwanie na Boga w praktyce modlitwy głębi wzmacnia naszą zdolność do wewnętrznej ciszy i wyczula nas na delikatne poruszania ducha w codziennym życiu, które wiodą do oczyszczenia i świętości.
W tej praktyce nasze działania ma swoje miejsce, ale jest ono niezwykle delikatne. Nasz wkład od początku jest minimalny do tego stopnia, że pod koniec staje się wręcz niezauważalny. Zasadniczą sprawą w doświadczeniu modlitwy głębi jest wybór słowa, które będzie reprezentować nasz zamiar całkowitej zgody na Bożą obecność i działanie. To może być słowo Bóg, Abba, Jezus, pokój lub inne jakieś i powrót do tego słowa, kiedy tylko poczujemy, że naszą intencja się rozmywa.
Myśli i odczucia się pojawiają. Widzimy je w milczeniu. Powracamy z największą delikatnością do świętego słowa. To słowo jest w naszej wyobraźni, a nie kształtowane ustami czy strunami głosowymi. To sposób wypowiadania „oto jestem” do Boga. To podtrzymuje naszą intencję, aby być do Bożej dyspozycji.
Najlepiej praktykować tę modlitwę z zamkniętymi oczami w cichym, wygodnym miejscu, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał. Gdy zmysły spowolnią swoją zwyczajną aktywność, może przyjść głęboki odpoczynek i nastąpi wyciszenie. Siła codziennej praktyki sprawi, że z czasem będzie coraz łatwiej uwalniać się od strumienia myśli i powracać do świętego słowa, kiedy to konieczne. Zwróćmy uwagę, że modlitwa głębi polega na zaakceptowaniu nie tylko Bożej obecności, ale również Bożego działania. Nasze doświadczenie w trakcie modlitwy, a czasem również poza nią, trzeba rozumieć w kontekście naszej relacji z Duchem Świętym, która jest w pierwszym rzędzie relacją terapeutyczną. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy chorzy. Jeśli nam się wydaje, że jesteśmy zdrowi, a tymczasem pojawią się doświadczenia uzdrawiającego działania Ducha. Tradycyjnym terminem, który określa to jego działanie, jest oczyszczenie. To możemy być bardzo zaskoczeni.
Mnie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, że to lej. Lekcje sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuję pogodę, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Ach tak, Boston, Colorado są do Eldorado, a w tobie ma Warszawa mój dom. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado. zakochałam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi. Jednak czuję, że w końcu na Wiślańskie wrócą dni. Mokotowskie moje sny. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, Boston, Colorado są do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Wszyscy złotą autostradą są do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, Boston, Colorado są do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg, Joliport, Meremont. Chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg, Wola, Sestyland. Chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg, Joliport, Meremont. Chcemy zobaczyć Wiślany Brzeg. Wszyscy z wodą autostradą są do Eldorado, a w sobie ma Warszawą.
Nasze gadanie dzisiaj już dobiega końca. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. My również cieszymy się, że możemy gościć w waszych domach. Na koniec zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Jezu ukrzyżowany, zawsze noszę Cię przy sobie. Nad wszystko wybieram. Gdy upadam, Ty mnie podnosisz. Gdy płaczę, Ty mnie pocieszasz. Gdy cierpię, Ty mnie uzdrawiasz. Gdy Cię wzywam, Ty mi odpowiadasz. Ty jesteś światłem, które mnie oświeca, słońcem, które mnie ogrzewa, pokarmem, który mnie żywi, źródłem, które gasi moje pragnienie, słodyczą, która mnie upaja, balsamem, który mi przywraca siły, pięknem, który mnie urzeka. Jezu ukrzyżowany, bądź moją obroną w życiu, wsparciem i ufnością w mej agonii. I spocznij na mym sercu, gdy nadejdzie moja ostatnia godzina. Amen.
I tą piękną modlitwą żegnamy się z wami, a byli dzisiaj
Beata,
Natalia,
Beata, a przygrywał nam Józef.
O Pani, pozostaw mnie świadomym i niepełnym. Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na bruk. Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas. Zaczynaj, niech wina się podzieli na pół. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał Cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał Cię. O więcej. O, 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 yeah, yeah.
tej sukience. Nie pozwól, by za szybko spadła na bruk. Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się. Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię.
Yeah,
yeah.